W poprzednich konferencjach, z którymi tutaj przyjeżdżałem, dotykałem, poruszałem, omawiałem tę kwestię przebóstwienia i kwestię mistyki hezychastycznej. Doskonale wiecie, bo większość z was przychodzi regularnie, że takim przyczynkiem do tych tematów tegorocznego cyklu spotkań benedyktyńskich jest, czy stał się, pierwszy tom Filokalii, który wreszcie po perturbacjach, po długim czasie opracowań wreszcie się ukazał, wreszcie go wydrukowaliśmy i z tego względu zdecydowano, aby w tym rozdaniu, w tym roku tych spotkań benedyktyńskich poruszać właśnie tematykę związaną z duchowością, z mistyką, z teologią wschodnią, teologią tych ojców filokalicznych. Jako, że mówiłem właśnie już o przebóstwieniu, mówiłem o hezychazmie, dzisiaj taki poważny temat, kwestia, można powiedzieć, konstytutywna obu tych zagadnień, mianowicie doświadczenie boskiej światłości. To zagadnienie boskiej światłości dotyka eschatologicznego wymiaru przebóstwienia człowieka. Przebóstwienie jako to zjednoczenie z Bogiem, przemienienie w Niego. I tutaj ta maksyma, to słynne zdanie, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem, które przypisywane jest zasadniczo świętemu Ireneuszowi z Lyonu, ale później powtarzał jej święty Atanazy i wszyscy ojcowie kapadoccy. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Jana. I światło rzeczywiście miało na wschodzie zawsze ogromne znaczenie. Bóg jest światłością i można powiedzieć, że jest to jedno z jego imion, co podkreślano od początku i w teologii, i w liturgii Kościoła, i to nie tylko kościołów wschodnich, ale i również u nas w liturgii, w nabożeństwach moglibyśmy znaleźć mnóstwo takich miejsc, fragmentów, gdzie ta światłość jakoś wybrzmiewa i świadczy to wszystko o tym, że również na Zachodzie była ona bardzo ważna i teologowie i ojcowie Kościoła się nad tym tematem pochylali. Chrzest na wschodzie określany jest mianem oświecenia, bo właśnie włącza w Chrystusa jego zmartwychwstanie i wszczepia tym samym zaczątek tej boskiej światłości w ludzkie serce. Podobnie Eucharystia staje się doświadczeniem światła i ognia Ducha Świętego. Mnisi na drodze hezychii, tego wyciszenia, o którym już kiedyś wam opowiadałem, pragnęli doświadczyć oglądania boskiej światłości. I ta hezychastyczna antropologia, postrzeganie człowieka, nie pomija żadnej jego sfery. Dlatego angażuje zarówno i tą sferę duchową, ale i cielesną, aby móc ujrzeć, można powiedzieć, to, co niewidzialne. Niestworzone światło stało się dla mnichów na Atosie, ale wszystkich mnichów wschodu, pewną istotą, ale i symbolem ich duchowego doświadczenia. Ta boska światłość jako zapowiedź właśnie eschatologicznego powrotu Chrystusa, końca czasów, dostępna jest tutaj w tym życiu i stanowi zwieńczenie doczesnej drogi przebóstwienia, którą podążają hezychaści i mnisi wszystkich czasów. Wierzą oni, że dzięki hezychii, wyciszeniu, skupieniu, modlitwie, wyrzeczeniu, opanowaniu mogą dostąpić łaski oglądania tego światła, którego podczas teofanii doświadczyli apostołowie na górze Tabor, którym jaśniał przemieniony Chrystus. Światłość, w jakiej objawia się Bóg, nie jest jego istotą, lecz jedną z jego objawiających się energii czy emanacji, jak to mówili ojcowie. W pełni transcendentna istota Boga pozostaje niepoznawalna, podczas gdy te energie, emanacje, będące manifestacjami ad extra, nie ujmując nic jego istoty, są sposobem wychodzenia Boga ku człowiekowi. Emanacje, w których staje się immanentny dla ludzkiego poznania i doświadczenia. Te opatrznościowe boskie emanacje, energie wypływają z jego istoty, przez co są same w sobie niestworzone. Człowiek, upodabniając się do Stwórcy dzięki tej przebóstwiającej łasce, może dostąpić oglądania jego światła już tu na ziemi, jak zostało to dane uczniom oglądającym chwałę Chrystusa. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest ono udzielane według miary gotowości przyjęcia tej łaski. Może zatem być większe lub mniejsze. I to jakoś uzasadnia wszelkie działania, aktywności, praktyki podejmowane przez hezychastów, jak właśnie chociażby posty, umartwienia, modlitwy, oddalenie od świata, wyciszenie. Chociaż to wszystko nie warunkowało działania łaski, to jednak w jakiś sposób przygotowywało człowieka na możliwość przyjęcia w jakimś stopniu odpowiadającym właśnie zbliżeniu się człowieka do tej doskonałości Bożego podobieństwa. Te wydarzenia na taborze były dla mnichów zapowiedzią paruzji. Powtórne przyjście Chrystusa będzie oznaczało przebóstwienie całego świata, co można też określić odnawiającym oświeceniem lub prześwietleniem całej rzeczywistości. Hezychaści, oddalając się od świata, doświadczali zatem przedsmaku jego przemienionej pełni w Chrystusie. Oglądanie Boga w jego światłości nie oznaczało zatem jakiejś ekstatycznej wizji, ale właśnie przebóstwienie, którego skutkiem było również oglądanie światłości. Oświecenie nią jest całkowite, obejmuje ciało i sferę duchową człowieka. Wielki hezychasta, teolog, mistyk wschodni, o którym też już chyba kiedyś wam wspominałem, święty Grzegorz Palamas, tak pisze o tej boskiej światłości. Więc ta wielka ilość apostołów zaświadcza harmonijnie i jednomyślnie, że istnieje światło, które staje się widzialne u świętych. Różne jednak od wiedzy o wszystkich stworzeniach, o tyle jednak świętsze, o ile święta jest chwała natury Boga i jest widzialne tylko przez tych, którzy stali się na podobieństwo boskiej postaci. Światło to tak bardzo jest oddalone od tego, co jest wywołane przez wyobraźnię lub podobne do zmysłowych świateł lub jest symbolicznie ukształtowane zgodnie z tymi rzeczami, jako że jest hipostazą i pięknością przyszłego wieku. Jedyne prawdziwe światło, wieczne, niewzruszone, zawsze święte, niezmienne, w którym my staliśmy się światłem, tworami doskonałego światła. Ten przytoczony fragment nie tylko określa naturę światła, ale również wskazuje, że widzenie go jest dane tym, którzy stali się wystarczająco uformowani w podobieństwie do boskiej postaci. Człowiek jest wezwany do tego, aby odbudowywać w sobie podobieństwo do swojego Stwórcy, do Pana Boga. I tylko wtedy ma szansę doświadczyć tej przebóstwiającej łaski. Ukazuje to proces, który nie uderza ani w wolność człowieka, ani w wolność działania łaski, która jest dostępna i dawana każdemu. W tym cytowanym właśnie przed chwilą fragmencie świętego Palamasa zaznacza on również, że światłość udzielana wybranym daleko przekracza wszelkie ludzkie wizje i pojęcia o świecie oczywiście, jakie człowiek może nabyć czy jakoś wypracować w tym życiu. I właśnie z tego względu hezychaści, ci mnisi, mistycy tak bardzo jakoś zabiegali nie tylko o ten stan wyciszenia, oddalenia się od świata, ale również wystrzegali się doznań zmysłowych, które mogłyby właśnie powodować jakieś mylne wyobrażenia, mylne wizje, mylne ekstazy. Ciekawym jest również ostatnie stwierdzenie Palamasa. Światło oglądane przez hezychastów nazywa pięknością przyszłego wieku. To samo światło, które zajaśniało na taborze, teraz oświeca wewnętrznie wybranych, a na końcu czasów zajaśnieje w pełni, oświecając każdego człowieka. Dla jednych będzie to światło, które znają i noszą w sobie, w swoim sercu, objawiając tym samym pełnię Bożego obrazu i podobieństwa w człowieku. Natomiast dla innych będzie to światło, które odsłoni mrok i zepsucie ich serca. Boski sąd czasów ostatecznych nie musi zatem oznaczać karzącego gniewu Boga, ale raczej stanięcie przez każdego człowieka w światłości prawdy. I rzeczywiście to jest bardzo ciekawa myśl, taka teoria, która nie jest może jakimś oficjalnym nauczaniem Kościoła, ale kiedy nad tym się chwilę zastanawiałem, bo jeszcze przed rozpoczęciem Adwentu, kiedy liturgia słowa dotyka właśnie tych kwestii sądu ostatecznego, czasów ostatecznych, wygłosiłem dla braci taką konferencję właśnie o sądzie ostatecznym. My posiłkując się oczywiście fragmentami z Apokalipsy czy z Ewangelii, gdzie sam Chrystus mówi, jak będzie ten koniec świata wyglądał, mamy taką wizję niezwykle dramatyczną. I tak zazwyczaj ten sąd ostateczny był, jest przedstawiany. Tu chociażby ten słynny obraz Hansa Memlinga, sąd ostateczny, czy chociażby sąd ostateczny z Kaplicy Sykstyńskiej. Ludzie, którzy są podzieleni na tych po prawej, na tych po lewej stronie. Chrystus, który zasiada na tronie, który sądzi. Może jeszcze jakaś waga, na której można ustawiać albo waga, albo księga, w której są zapisane uczynki człowieka, jego dobre uczynki, jego grzechy. No i ten sąd, ten człowiek biedny, który będzie rozsądzany no właśnie z uczynków, z wiary, z miłości. Pytanie z czego, może ze wszystkiego naraz. Otóż ta wizja hezychastyczna Chrystusa, Boga jako światłości, światłości prawdy, światłości przebóstwiającej, przemieniającej, oświetlającej wszystko, jest zupełnie inna. I w mojej głowie to niesamowicie jakoś zmieniło percepcję i postrzeganie tego sądu ostatecznego. Otóż większość naszych kościołów jest orientowana. I kościół w Tyńcu, ale i ten kościół również jest orientowany na wschód. Często jest właśnie na wschodniej ścianie to wielkie okno, w które wpatrujemy się, wyglądając tego powracającego Chrystusa, który jak wierzymy, wzejdzie w dniu ostatnim jak wschodzące słońce. No więc ten Chrystus, który wzejdzie jak wschodzące słońce, oświetlając jakby całą rzeczywistość blaskiem swojego boskiego światła, oświeci całą rzeczywistość, oświeci cały świat i oświeci każdego człowieka. I w tym świetle każdy człowiek zobaczy, jaki jest i co kryje się w jego sercu. Jedni odkryją, że w swoim sercu mają Chrystusa, mają tę boską światłość i mają wiele wspólnego z Chrystusem, tak zwyczajnie. A być może niektórzy ludzie w świetle tej boskiej światłości odkryją, że gnieździ się tam mrok i z Chrystusem i z boską światłością mają niewiele wspólnego. I być może żadna księga, żadna waga, żaden sędziowski młotek i tron w takim rozumieniu, jak to sobie wyobrażamy, nie będą potrzebne, bo każdy z nas w tym świetle zobaczy, jaki jest naprawdę. A nie jakie pozory stwarza, bo w tej chwili wszyscy potrafimy doskonale pozory stwarzać i udawać świętszych niż jesteśmy i nikt jakby z nas nie widzi naszego serca i co się w tym sercu kryje. Boska światłość jest zarówno celem, jak i punktem wyjścia. Jest owocem komunii człowieka z Bogiem, a jednocześnie łaską przemieniającą go na Boże podobieństwo. Tajemnica łaski i światłości jest niezgłębiona, dlatego hezychasta im mocniej jej doświadcza, tym bardziej jest ona dla niego niepoznawalna. Świadectwem i jakąś prefiguracją tego byli chociażby Mojżesz, Eliasz czy apostoł Paweł. To światło oślepiło oczy tego ostatniego, lecz jednocześnie rozświetliło jego umysł. Ogień tego światła uniósł rydwan Eliasza, natomiast Mojżesz ujrzał je najpierw w gorejącym krzewie, a następnie na górze Synaj, kiedy rozmawiał z Panem, a jego twarz promieniała. Z 34 rozdziału Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz stępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem, gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć się do niego. Światłość według hezychastów nie ma natury ani intelektualnej, ani zmysłowej, mimo że wypełnia zarówno intelekt, jak i zmysły. Mistyczne doświadczenie obejmuje całego człowieka, jednocześnie przekraczając jego możliwości poznawcze. I ten ciąg, powiedzielibyśmy, paradoksów może być przyjęty jedynie na płaszczyźnie osobistego doświadczenia i wiary, ale nie zmieści się w żadnej konstrukcji naukowej czy filozoficznej spekulacji. Nie da się go opisać, nie da się go wyjaśnić, można go jedynie doświadczyć. Atoscy mnisi, ale i wszyscy mnisi wschodu, rozważając tę naturę światła, przemienienia na górze Tabor, wyróżnili trzy jego rodzaje. Pierwszym rodzajem jest światło zmysłów, następnie światło intelektu i wreszcie światło niestworzone. Światło poznawalne przez nasze zmysły ukazuje nam rzeczywistość stworzoną, tą, która nas otacza. Światło intelektu objawia rozumowe prawdy w ludzkich umysłach. I wreszcie to niestworzone, które daleko przekracza dwa pozostałe, jednocześnie zawierając je w sobie. Dane jest w łasce tym, którzy są tego godni i oświeca całego człowieka, jego zmysły, jego rozum, jego serce i całe wnętrze. Jako właściwe Bogu z natury jest niestworzone, a zatem wieczne i nieskończone, poza czasem i poza przestrzenią. Wspominany już przed chwilą święty Grzegorz Palamas zauważa bardzo taką ciekawą zależność między wspomnianym światłem i wcieleniem Chrystusa. Jako że światłość Boża jest obca ludzkiej cielesnej naturze, w teofaniach starotestamentowych budziła przerażenie i była niemożliwa do zniesienia. I właśnie dlatego Mojżesz musiał zakrywać twarz, gdy po rozmowie z Panem jego twarz jaśniała blaskiem. Święty Paweł pod Damaszkiem, kiedy jeszcze nie wierzył w Chrystusa i właśnie dlatego ujrzana światłość oślepiła jego oczy. Wcielony Syn, Chrystus, skupiał w sobie całą pełnię bóstwa wraz z boską światłością. Za jego przyczyną zamieszkała ona w ludzkim ciele i podczas przemienienia ukazała zapowiedź naszego odnowionego ciała po paruzji. Wydarzenie to zatem nie miało charakteru jednostkowego, jakiegoś czasowego wydarzenia. W rzeczywistości to, można powiedzieć, nie Chrystus się przemienił, ale raczej apostołowie w tamtej chwili otrzymali łaskę ujrzenia w nim jasności, która była w jego osobie nieustannie. Przemienienie Chrystusa nie było ani rodzajem jego jakiejś trzeciej natury, ani stanem pośrednim między naturą boską i ludzką. Jest ono spełnioną paruzją, dlatego światło doświadczane przez hezychastów określają mianem światła Taboru, bo jest ono ciągle tym samym, które było w Chrystusie niezmiennie od początku i które zajaśnieje w pełni podczas ponownego jego przyjścia. I to spostrzeżenie, ta intuicja jest rzeczywiście bardzo ciekawa, dlatego że my tę uroczystość, to wydarzenie na taborze nazywamy przemienieniem Chrystusa na górze Tabor. Natomiast rzeczywiście, kiedy sobie jakoś o tym pomyślimy głębiej, Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, nieustannie, idealne złączenie dwóch natur. Więc Chrystus, kiedy chodził po ziemi w ludzkim ciele, nie przestawał być Bogiem. Więc co za tym idzie, nie przestawał jakby emanować, powiedzielibyśmy jakoś wprost, świecić tą boską światłością. On tę boską chwałę cały czas miał w sobie, natomiast ona była tak porażająca i być może tak nie do zniesienia, że nie mógł nią jakby jaśnieć nieustannie, to znaczy ona nie mogła być inaczej właśnie dostrzegalna cały czas ludziom, którzy go otaczali. I w tym wydarzeniu na taborze, w tej chwili przemienienia, myślę, że raczej bardziej poprawnym i bardziej bliższym prawdy byłoby stwierdzenie, że właśnie w tamtej chwili apostołowie, którzy Chrystusowi towarzyszyli, doznali łaski, aby móc tę Jego chwałę, pełni chwały Bożej dostrzec. Dostrzec właśnie tę boską światłość, o której mówimy. Być może niektórzy z was kojarzą ikonę przemienienia. Chrystus oczywiście w otoczeniu, w towarzystwie Mojżesza i Eliasza i tych trzech apostołów, których wybrał, którzy z nim poszli na górę, którzy są u podnóża niejako Chrystusa i widzimy ich, co bardzo znamienne, w takich pozach powykręcanych. Oni rzeczywiście tam osłaniają sobie oczy, wyglądają jakby trochę lewitowali albo gdzieś tam do góry nogami byli przewróceni. Otóż oczywiście z jednej strony wydaje się takie intuicyjne, że oni ujrzeli chwałę Chrystusa i to zrobiło na nich takie wrażenie i tak ich poraziło, że właśnie widzimy ich na ikonie przedstawionych w takich powykręcanych pozach. Ale jednocześnie jest jeszcze druga strona medalu odnosząca się trochę do tej intuicji, tej myśli, o której wam przed chwilą mówiłem w związku z dniem ostatnim i sądem ostatecznym. Otóż Chrystus jaśniejący swoją boską światłością, tym blaskiem, oświeca również rzeczywistość w oku. I ci apostołowie w blasku tej boskiej światłości ujrzeli rzeczywistość, jaka ich otacza, i siebie samych takimi, jakimi są naprawdę. To znaczy takimi, jakimi widzi ich Chrystus. Bez żadnych pozorów, bez żadnego udawania, bez tego, co chcielibyśmy zakryć, bez tego właśnie, jakimi chcielibyśmy, abyśmy byli postrzegani. W tym przebóstwiającym świetle boskiego, chrystusowego światła zobaczyli swoje serce. Zobaczyli, co się w nim kryje tak naprawdę, ile w nich ciągle jest zawiści, zazdrości, nieuporządkowania. I być może to ich tak bardzo przeraziło, że musieli te oczy osłaniać i że byli tak powykręcani do góry nogami, bo zobaczyli prawdę, prawdę w świetle Bożym. To mistyczne doświadczenie jest możliwe, kiedy dokona się przemiana naszej ludzkiej natury dzięki łasce. Ludzie czystego serca stają się mieszkaniem Boga, nosicielami Jego światłości. I skoro nasze ciała mają przyobiecaną odnowę i uczestnictwo w Królestwie Niebieskim po paruzji, to wydaje się oczywiste, że już w tym życiu, na miarę swoich możliwości, możemy w nim uczestniczyć i go doświadczać. Światło, które noszą w sobie święci, jest zapowiedzią paruzji, zapowiedzią światłości, która w dniu ostatnim oświeci cały świat. Istnieje jednak pewna różnica między apostołami na taborze a mnichami późniejszych czasów, hezychastami czy nami dzisiaj. Tym pierwszym dana była łaska oglądania tej światłości w Chrystusie, niejako zewnętrznie, podczas gdy po Jego śmierci i zmartwychwstaniu możliwe jest kontemplowanie Jego światłości we wnętrzu własnego serca. Dlatego też wielki teolog wschodni John Meyendorf z tego względu nazywa mnichów prorokami Nowego Przymierza. Prorokami, którzy noszą w sobie zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa i Jego światłości. Celem mnichów nie było zatem doświadczanie jakichś ekstaz, niezwykłych wizji, ale właśnie przebóstwienie przez duchową odnowę i oświecenie boską światłością. Mnisi hezychaści kiedyś i dziś posługiwali się modlitwą Jezusową i była ona nie tylko narzędziem, ale też stanowiła, można powiedzieć, swoisty zwornik całego ludzkiego działania ukierunkowanego na Boga. Była pewnego rodzaju deklaracją woli na przyjęcie Bożej łaski i modlący się mnich okazywał przez tę modlitwę skruchę i tym samym przyznawał konieczność działania łaski do tego, aby mógł odzyskać pełnię człowieczeństwa, pełnię podobieństwa do Boga, do swojego Stwórcy. Modlitwa prowadziła przez oczyszczenie serca i umysłu do skupienia na Bogu i kontemplacji Jego samego we wnętrzu swego serca, powiedzielibyśmy w wewnętrznym królestwie serca. Ukoronowaniem tego procesu było przebóstwienie człowieka, który niekiedy dostępował łaski oglądania nadprzyrodzonej boskiej światłości, jakie dane było oglądać apostołom na górze Tabor. Oczywiście wydarzenie na górze Tabor widzimy jako coś niezwykłego, postrzegamy właśnie jako teofanię, objawienie boskiej chwały w taki sposób, aby uczniowie mogli ją ujrzeć, mogli ją dostrzec po śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, po wszczepieniu nas przez chrzest w Chrystusa, to światło nosimy w sobie. Musimy je rozwijać, pielęgnować, odkrywać przez pracę nad sobą, przez oczyszczenie swojego serca, właśnie po to, aby kiedy już nadejdzie ten dzień ostatni, dzień ostateczny, sąd ostateczny, abyśmy mogli w świetle powracającego Chrystusa, jaśniejącego boską światłością, odnaleźć Go w sobie, odkryć, że mamy więcej wspólnego z Chrystusem, z Jego światłością, niż z grzechem, złem i ciemnością, która być może jeszcze gdzieś tam się kryje w naszych sercach.